Witam Państwa, Lech Pilarski. W tym tygodniu muszą się zebrać wszystkie samorządy i ukonstytuować. Znamy już propozycję składu zarządu województwa podlaskiego. Ponadto w programie powstają nowe partie, a w niektórych starych ubywa członków. Też będzie o KNF. Zajmiemy się również pracowniczymi planami kapitałowymi. Prezydent podpisał dzisiaj ustawę i od stycznia będziemy mieli nową rzeczywistość emerytalną. Jakie są opinie gości w tych sprawach, poznamy je za chwilę. Zapraszam. A dziś w naszym studiu gościmy Kazimierza Gwiazdowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Krzysztofa Truskolaskiego z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Oraz Piotra Kusznieruka, szefa SLD na Podlasiu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
To zaczniemy od samorządu. Znamy już propozycję składu zarządu województwa podlaskiego. Trudno było wybrać. No, propozycja regionalna była troszeczkę inna. Sygnalizowano kandydaturę Marka Olbrysia na marszałka, a Warszawa zdecydowała, że to będzie Artur Kosicki. Panie Kazimierzu, jakby to pan skomentował?
No, znaczy dla mnie to nie było tak, że ewentualnie tutaj była kandydatura jakby pana Marka Olbrysia wysuwana, bo...
Przynajmniej tak się mówiło.
To się mówiło o różnych nazwiskach, nie tylko pan Marek Olbryś chodził, ale również nazwiska były inne się, które pojawiały. Komitet polityczny podjął taką decyzję, że desygnowany na ma funkcję marszałka jest pan Artur Kosicki, wicemarszałkami mają być pan Marek Olbryś i pan Łączkowski. Także myślę, że to jest decyzja słuszna, ona odzwierciedla jakby
podział terytorialny
województwa. Tak, także tutaj wiadomo, że Białystok jest największym miastem Suwałki, Łomża, czyli chcemy po prostu realizować politykę zrównoważonego rozwoju województwa podlaskiego i dlatego jest taki wybór. Myślę, że ten wybór wszystkie strony zadowala, jest to dobry wybór, bo to są ludzie doświadczeni, którzy są sprawdzeni już w pracy samorządowej i nie tylko. I
ale myślę, dochodzą też pogłoski, że w czasie głosowania 22 listopada, kiedy zbierze się sejmik, nie wszystkich członków zarządu uda się przepchnąć.
Ja uważam, że to tylko dochodzą takie sygnały. Myślę, że sygnały są różne. Różne są tworzone warianty, różne koalicje. To zależy, z kim się rozmawia. Ja powiem, że już 28 lat działam w samorządzie i wiem, że dopóki się nie dokona wybór, czyli głosowanie, to wtedy różne warianty są rozpatrywane. To było 4 lata temu, 8 lat temu było i dalej wstecz. Natomiast
czego się nie uczymy?
Myślę, że tutaj komitet polityczny podjął decyzję. To są nasi ludzie, którzy startowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Oni też również dobrze zdają z tego sprawę, że dzięki temu, że startowali z naszych list, zostali radnymi. I myślę, że tutaj nie będzie większych niespodzianek. To, co myślę, że zostało jakby zatwierdzone przez komitet polityczny, to tak się po prostu stanie 22, bo to bodajże jest sesja sejmiku, to po prostu tylko to zostanie dopełnione, bo jest wiadomo, że działamy w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jest pewna koalicja między nami i myślę, że wszyscy dotrzymają tych warunków umowy. Także nie przewiduję jakichś niespodzianek.
Pana komentarz, Krzysztof Truskolaski.
Dopóki nie odbędzie się pierwsze posiedzenie nowej kadencji sejmiku, to tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka. Oczywiście możemy się domyślać, możemy czytać w mediach widzieć, jakie są komentarze polityczne Prawa i Sprawiedliwości, że to zarząd w tym składzie, który Komitet Polityczny, Ogólnopolski Komitet Polityczny PiS-u zatwierdził, będzie zarządem województwa podlaskiego, ale jeszcze zobaczymy, tak? Chciałbym zauważyć, że to nie Jarosław Kaczyński, nie pani Beata Mazurek, tylko radni wybrani przez mieszkańców województwa podlaskiego będą głosować nad tym zarządem i to radni wybiorą, czy zarząd rzeczywiście będzie po linii partyjnej, czy radni uznają jednak, że trzeba tam jakiś zmian dokonać. Zobaczymy. Po pierwszej sesji sejmiku na pewno wszystko się okaże. No tutaj mogę powiedzieć też kilka słów o Radzie Miasta Białystok, bo w sobotę odbyła się sesja inaugurująca. 27 radnych na tę sesję przyszło i zaprzysiężyło. Jedna radna z PiSu nie uczestniczyła. Mamy nowego przewodniczącego Rady Miasta, pana Łukasza Prokuryma z Koalicji Obywatelskiej. I tu też wcześniej nie chciałem komentować, czy pan Łukasz Prokurym będzie przewodniczącym, czy nie będzie, bo to radni. Radni, na początku klub Koalicji Obywatelskiej, a później cała Rada Miasta wybrała, że jednak 27...
Zaskakująco, że jednomyślnie.
No, bardzo fajnie. No, to pokazuje, że radni są dla mieszkańców Białegostoku. Mieszkańcy Białegostoku w tych wyborach w Radzie Miasta Białystok powiedzieli, że chcą, aby to Koalicja Obywatelska rządziła w Radzie Miasta. No i PiS uszanował tą wolę i wybrano pana Łukasza Prokurma. Jeżeli chodzi o sejmik, no to tutaj akurat PiS ma większość i to PiS będzie decydować, kogo desygnować.
Zobaczymy, czy Koalicja Obywatelska uszanuje marszałka, wybór mieszkańców Podlasia.
Kogo desygnować.
No, może się zachowa podobnie.
No, myślę, że z przewodniczącym sejmiku nie będzie problemu.
Tak jest.
I jeszcze Piotr Kuśnieruk.
Myślę, że sposób podejmowania decyzji w Prawie i Sprawiedliwości jest w tym zakresie jak gdyby jasny. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do samorządu województwa podlaskiego, jeśli chodzi o sejmik wojewódzki. Ma prawo podejmować decyzje takie, jakie chce. Czy te decyzje będą zapadały na szczeblu lokalnym, czy na szczeblu centralnym? To tak naprawdę już jest wewnętrzna sprawa partii, która jak gdyby wygrała, jeżeli lokalni działacze podporządkują się decyzjom centralnym, będzie wybór centralny. Jeżeli będzie odwrotnie, będzie inaczej. W każdym bądź razie życzę, żeby nowy zarząd województwa po prostu rządził dobrze przez następne 5 lat. Jest za wcześnie na ocenianie tego. Myślę, że za jakiś czas będzie to można ocenić.
Po owocach ich poznamy.
Po
tak?
owocach ich Jest. Poznamy. Dzisiaj, szczerze mówiąc, trudno ocenić, kto będzie dobrym marszałkiem, a kto będzie złym, albo kto będzie dobrym albo złym wicemarszałkiem. Trzeba po prostu zobaczyć i sprawdźmy tą opcję w samorządzie. Za kilka lat się przekonamy, czy jest lepiej, czy jest gorzej.
To zostawmy już ten temat. Czekamy na 22 listopada, kiedy zbierze się sejmik województwa podlaskiego. Teraz proponuję, byśmy się zajęli nową partią, nowym bytem politycznym, Ryszard Petru, który opuścił Nowoczesną, założył partię Teraz. Nie będę mówił o komentarzach, poproszę panów o komentarz. Krzysztof Truskolaski.
No to już kolejny projekt polityczny pana Ryszarda Petru w ostatnim czasie, bo chciałbym przypomnieć, że jeszcze niedawno zakładał Plan Petru. W Sejmie założył koło Liberalni Społeczni, a teraz projekt polityczny. Z tego co wiem, nie jest jeszcze to partia polityczna. Widzieliśmy tylko kilka osób.
No, nazwa została zatwierdzona. Teraz.
Widzieliśmy tylko kilka osób na konferencji prasowej. Zobaczymy, jak to będzie. No, ja chciałbym jednak, żeby opozycja się jednoczyła, a nie dezintegrowała, bo niestety przez te małe projekciki może się okazać, że w 2019 roku nie uda nam się pokonać PiSu, bo ten promil, procent wyborców zagłosuje na właśnie ten mały projekt. My jako Koalicja Obywatelska, jako Platforma Obywatelska, jako Nowoczesna pokazaliśmy, że chcemy łączyć, chcemy, aby cała opozycja się złączyła. Zresztą na ostatniej konferencji z Polskim Stronnictwem Ludowym i z SLD też powiedzieliśmy, że w 9 sejmikach chcemy, żeby te koalicje były wspólne. Chcemy, żeby Koalicja Obywatelska, PSL i SLD działały razem. I ja tutaj zachęcam Ryszarda Petru do tego, aby wszedł w szeregi Koalicji Obywatelskiej, aby pomógł budować ten duży projekt na wybory w 2019 roku, tej zjednoczonej opozycji Koalicji Obywatelskiej. I mam nadzieję,
ale
że...
na razie sporo członków Nowoczesnej opuszcza szeregi waszej partii. Tylko przypomnę tutaj sytuację z województwa podkarpackiego, gdzie sporo osób złożyło legitymację.
No rzeczywiście, no ale chciałbym przypomnieć, że Ryszard Petru jest założycielem Nowoczesnej. Tak i sporo osób, które przyszły do Nowoczesnej, przyszły dla Ryszarda Petru. Nie dla idei Nowoczesnej, tylko dla Ryszarda Petru. No i teraz, jeżeli widzą, że jest jakiś nowy projekt polityczny, to idą nadal za Ryszardem Petru. Ja mam nadzieję, że...
Na Podlasiu nie będzie. Ludzie Ryszarda Petru też nie odejdą, nie opuszczą Nowoczesnej.
Ja mam nadzieję, że Ryszard Petru będzie chciał budować wspólny blok, a nie rozbijać ten blok opozycyjny. Jeżeli chodzi o Podlasie, zobaczymy, tak? No, ja jestem przewodniczącym regionu i nie wybieram się do partii Ryszarda Petru, mogę tyle.
Ale sygnały z terenu.
Nie, na razie nie mam jakichkolwiek sygnałów, że ktoś by chciał dołączyć do partii. Szczerze powiedziawszy, nie widziałem nawet na konferencji prasowej nikogo z województwa podlaskiego, kto by tam był. Widziałem ludzi z Rzeszowa rzeczywiście, ale z województwa podlaskiego, ludzi mieszkających w województwie podlaskim nie widziałem. No zobaczymy. Mam nadzieję, że Ryszard Petru ten projekt będzie chciał tworzyć, ale jako współkoalicjant Koalicji Obywatelskiej, a nie jako oddzielny projekt, bo chciałbym zauważyć, że to nie tylko Ryszard Petru, ale również Robert Biedroń, który zapowiada swój projekt polityczny, chce również nowy projekt polityczny stworzyć, ale ja tutaj apeluję, aby tak jak czy Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej, razem będziemy działać w 9 sejmikach, tak abyśmy działali dalej w wyborach europarlamentarnych i w wyborach do Sejmu w 2019 roku.
Panie Kazimierzu, teraz koniec. To będzie ostatnia inicjatywa Ryszarda Petru. Jak pan to komentuje?
Ja myślę, że nie, bo jeszcze do wyborów zostało rok czasu. Jeszcze może z parę pomysłów tutaj panu Petru zaprezentuje. No, myślę, że trudno jemu chyba się odnaleźć jest w ogóle w polityce, bo widać, że coś, co wymyśla, jakby jest to na krótką metę. Myślę, że ten pomysł też jest teraz to ładna nazwa tu i teraz, partia teraz, czyli jest to nazwa ładna. Wiem, że pozostało, wiadomo, pół roku do Europarlamentu, do wyborów, tak, później są wybory parlamentarne i pan Ryszard Petru szuka pewnej odskoczni. Myślę, to, co zastosował 3 lata temu, że się udało ewentualnie z Nowoczesną, że stworzył taką partię i wszedł do parlamentu, ale była to inna sytuacja.
Teraz mu się już nie uda?
Były inne uwarunkowania i myślę, że już on tych tłumów nie porwie i to już nie będzie to. To zresztą widać, że wokół siebie nie ma jakichś znanych polityków ewentualnie, którzy by to partię mogli zbudować. Jest to na pewno pewien dla niego problem, ale też chodzi o to jemu pewnie, żeby zaistnieć w jakiś sposób, żeby ewentualnie rozmawiać z partiami opozycyjnymi odnośnie później o wejściu w jakąś szerszą koalicję, ale już również z pewnymi swymi jakimiś tam parytetami pewnie, żeby ewentualnie dobre miejsce uzyskać na liście, czy to do Europarlamentu, czy też pewnie na listach do Sejmu. I to pewnie po to jest tylko i wyłącznie ta partia budowana. Ja tej partii nie życzę większych sukcesów, jeżeli oficjalnie no jeszcze ona niby jest zapowiedź tej partii, tak, ale będzie ogłoszona. Ja myślę, że ta partia nie ma dla mnie większych szans. Natomiast to widać, że jest po prostu rozbicie w opozycji, że każdy tam chce być liderem i jeżeli nie będzie jednego zdecydowanego lidera, to należy się dla nas w naszym przypadku z tego cieszyć, bo to niedobrze świadczy o opozycji, a myślę szczególnie o Ryszardzie Petru, który chce no, jakby być cały czas na wierzchu, chce być liderem. Jemu to się nie udaje w polityce. Być może powinien wrócić tam, skąd przyszedł ewentualnie i tam się spełniać, bo dla mnie to nie ma...
O systemie bankowym jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać. Teraz Robert Biedroń, propozycja. No, jeden z ważnych polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej pojawia się w tamtej okolicy biedroniowej. Myślę o Krzysztofie Gawkowskim. Znany działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Ja powiem generalnie tak, że jeśli chodzi o ruch związany z Robertem Biedroniem, no to kiedyś już wspominałem, że to jest ruch powtarzający się, bo Robert Biedroń już uczestniczył w takim ruchu, który nazywa się Europa Plus i to był wspólny start do wyborów do Europarlamentu. Jemu się nic jak gdyby nie udało. Ruch Biedronia jest w dużej części wzorowany na doświadczeniach ruchu Palikota, który powstał, rozpadł się i w jakiś tam sposób funkcjonował. Nie wróżę temu jak gdyby wielkiego sukcesu. Myślę, że będzie to jakieś wydarzenie na scenie politycznej mniej więcej za 3 miesiące. Jego jeżdżenie po kraju i zbieranie informacji na ten temat, co ludzie chcą, wygląda dla mnie trochę dziwnie i niezręcznie, bo jeżeli ktoś startuje z partią polityczną, to ma konkretne zadania do wykonania, a nie zastanawia się, co ludzie chcą. Jeżeli w województwie zachodniopomorskim, czy w, na przykład w mieście Łodzi, ludzie na przykład chcą ewidentnego rozdziału kościoła od państwa, bo odsetek ludzi, na przykład odsetek dzieci uczęszczających na religię jest stosunkowo mały, a w województwie podlaskim nie ma ewidentnych śladów, przynajmniej w niektórych obszarach rozdzielenia, no to jak można powiedzieć, że będziemy budowali politykę dla wszystkich i dla nikogo? Myślę, że Robert Biedroń jak gdyby...
A to nie osłabienie sojuszu Lewicy Demokratycznej?
W przypadku Krzysztofa Gawkowskiego...
Wyciągnięcie
ludzi? W przypadku Krzysztofa Gawkowskiego sytuacja wygląda jak gdyby w ten sposób, że Krzysztof Gawkowski odpowiadał między innymi za wybory, które były realizowane wspólnie z ruchem Palikota, jak i za poprzednie wybory, w których Sojusz Lewicy Demokratycznej nie odniósł jak gdyby zbyt wielkiego sukcesu. I się w tych ostatnio w tej organizacji nie najlepiej czuł, bo był poddany jakiejś tam zbyt dużej krytyce, która jak gdyby go dotknęła, no bo ponosił współodpowiedzialność częściową za to, co się działo. Widocznie psychicznie już się przestał źle czuć, a nie zamierza rezygnować z polityki. Przeszedł do innego ruchu lewicowego. Ja to tylko się cieszę, że generalnie światopoglądowo jest to ruch zbieżny z lewicą i tu szacunek dla Krzyśka Gawkowskiego, który jednak...
Jednym zdaniem o Ryszardzie Petru i tej inicjatywie.
Myślę, że jeżeli pan Ryszard Petru nie przeżyje tego projektu teraz, to myślę, że to już będzie jego ostatni projekt w życiu politycznym i powinien zająć się biznesem, chociaż generalnie uważam, że projekt Nowoczesnej, który rozpoczął, jeśli chodzi o liberalne podejście do gospodarki, był projektem nowym i w pewnym zakresie mi się podobał. W Nowoczesnej podoba mi się też sytuacja, w której, no podobała mi się sytuacja, nie wiem jak to będzie się dalej rozwijało, która była zbieżna politycznie z moimi poglądami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli ewidentnego rozdziału, przynajmniej deklarowanego rozdziału kościoła od państwa. Niestety w innych głosowaniach nie pokazało to. Mówimy o głosowaniach nad projektem ustawy aborcyjnej czy innymi rzeczami, więc zobaczymy, jaki będzie rozwój, tak? Gdzieś tam w każdej partii politycznej można znaleźć punkty wspólne i dlatego się potem tworzy koalicję.
W naszym studiu Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Truskolaski, Nowoczesna oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu. Sprawa KNF-u. Jeden człowiek ciągle liczy, bo mu ubywa majątku. Myślę tutaj o Leszku Czarneckim. A jak partie polityczne? Czy będą notowały straty? Jakie w ogóle to może przynieść straty sytuacji politycznej? Kazimierz Gwiazdowski.
Znaczy wiadoma sprawa, że nagrywanie kogoś i rozmowy poprzez nagrywanie to jest no, jakaś dla mnie niepoważna sprawa, bo jeżeli dwóch ludzi siada, jeden drugiego nagrywa, to tak się po prostu jakiś dystans tworzy. Myślę, że są jakieś pewne uprzedzenia. Na pewno no, coś się stało, tak? My tego jakby nie zamiatamy pod dywan, bo automatycznie pan premier Morawiecki wezwał wszystkie służby, jak również zostały podjęte odpowiednie decyzje w przypadku szefa KNF-u, który złożył rezygnację, dymisję. Dymisja ta została przyjęta. W tej chwili toczy się postępowanie prokuratorskie, bo chcemy, żeby to jak najszybciej i to w jakiś sposób aferę wyjaśnić i tutaj chcemy, żeby to też było wyjaśnione, bo wiadoma sprawa, że to też budzi niepokój wśród ludzi, nie ludzi. Na pewno działa to i w sposób jaki, że mogą być dla nas jakieś tam pewne ubytki polityczne, bo zawsze każdy się będzie z czegoś doszukiwał, czy ewentualnie tego, że mogło tak być.
Natomiast... No i poczuli się trochę też i klienci zaniepokojeni. Stąd między innymi komunikaty, że wkłady bankowe nie są w ogóle zagrożone.
Zagrożone, tak. Informacja prezesa Narodowego Banku Polskiego i wszystko w tym temacie, że wszystko jest w porządku. Chcemy to sprawę wyjaśnić. Czekamy po prostu na postępowanie prokuratury, bo ona tutaj jest najważniejsza. Wiadomo, że już od dzisiaj odbywają się pierwsze przesłuchania i myślę, że te przesłuchania odbędą się w najbliższym czasie. Chcemy to wszystko ujawnić, pokazać dla opinii publicznej, jak faktycznie to było. Działamy po prostu w sposób zdecydowany, bo jeżeli premier powziął takie informacje, to podjął odpowiednie kroki i myślę, że to będzie wyjaśnione, przedstawione dla społeczeństwa, bo nie chcemy tutaj oczekiwać po prostu jakichś rzeczy, które by były niedobre dla społeczeństwa, żeby społeczeństwo mogło w jakiś sposób tutaj coś stracić. I to sytuacja na pewno jest niedobra, niepokojąca, ale niech prokuratura te sprawy wyjaśni.
Krzysztof Truskolaski.
Na pewno informacje opublikowane przez jedną z gazet, te stenogramy, które zostały przedstawione opinii publicznej, no są przerażające. O jak urzędnik państwowy, mianowany przez już byłą, tak, ale przez premier Rzeczypospolitej Polskiej, no może składać takie propozycje prezesowi czy przewodniczącemu rady nadzorczej, to już jest nieistotne, jednego z banków. No w ogóle nie powinno dojść do takiej sytuacji, że pan Czarnecki spotyka się z panem Chrzanowskim jeden na jeden. Żaden z urzędników Komisji Nadzoru Finansowego, tak ważnego urzędu, nie powinien się spotykać jeden na jeden z przedsiębiorcą, z osobą, od której zależy tak naprawdę być albo nie być tego.
No ale to także sygnał, że nie obowiązuje w tej sprawie, także i za poprzednich koalicji, określona procedura, że no, każdy przedstawiciel wysokiego urzędu spotyka się z przedsiębiorcą, czy z postacią, która jest dostępna na rynku i gra poważną rolę na tym rynku, że takie spotkania nie mogą się odbywać tete-a-tete.
To zdrowy rozsądek też czasami powinien działać, jednakże no tutaj zdrowy rozsądek nie zadziałał, a zadziałało szumidło, a tak naprawdę szumidło nie zadziałało, chociaż pan Chrzanowski chciał, żeby zadziałało.
Mówimy tutaj o urządzeniu zakłócającym.
Tak, jest to również dziwne, że 7 listopada zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, a dopiero 13 listopada po doniesieniach medialnych premier zaczyna działać. Dlaczego służby, dlaczego prokuratura nie powiedziała premierowi wcześniej? Dlaczego 8 listopada, jak ten wniosek pewnie już był w prokuraturze, jak był na rękach prokuratora, dlaczego nikt nie ostrzegł premiera państwa polskiego o tym, że może być taka afera? Dlaczego pan Chrzanowski sobie spokojnie mógł opuścić państwo, wyjechał do Singapuru i dopiero po powrocie, pan premier zawezwał go. Okazało się, że wcześniej złożył dymisję i już ta wizyta nie była potrzebna. Ale kolejną skandaliczną rzeczą jest fakt, że pan Chrzanowski wraca do Polski o godzinie, załóżmy, 9 rano, jedzie do Komisji Nadzoru Finansowego, wchodzi do swojego gabinetu, nie wiadomo co tam robi, a dopiero po południu Centralne Biuro Antykorupcyjne wchodzi do KNF-u. Przecież CBA powinno wejść od razu po doniesieniach prokuratury, a może po doniesieniach medialnych, jeżeli prokuratorzy nic nie powiedzieli. Przecież CBA, jak wiadomo, do ludzi fizycznych wchodzi o godzinie 6 rano, tak? I nikt nie czeka na to, aż prezes jakiejś tam instytucji wejdzie, posprząta sobie i wyjdzie. No nie wiadomo, co pan Chrzanowski tam robił. Tak, nie chcę tutaj żadnych zarzutów wobec nikogo stawiać, ale nie powinno być takiej sytuacji, że były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego no wchodzi do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego. Ta sprawa powinna być jak najszybciej wyjaśniona. My złożyliśmy wniosek o to, aby Komisja Śledcza zajęła się tą sprawą, bo to nie tylko wątek Chrzanowskiego i Czarneckiego, ale również wątki poboczne. Na tej jednej z taśm słyszeliśmy i o panu Glapińskim, i o przedstawicielu prezydenta w KNF-ie. Też padł wątek Zbigniewa Ziobry, więc tutaj ta afera jest szeroka. Mam nadzieję, że zostanie jak najszybciej wyjaśniona, bo rzeczywiście stabilność finansowa państwa jest najważniejsza. Ja tutaj oczywiście chciałbym uspokoić wszystkich polskich obywateli, że no jest jeszcze Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje, że nasze oszczędności będą bezpieczne, więc tutaj nie bałbym się o to, że ktoś może stracić oszczędności. Tutaj należy być spokojnym, ale jednak no, tak ważna instytucja jak KNF no, nie powinna być kierowana przez człowieka, który daje takie sygnały jednemu z prezesów banków.
Piotr Kuśniewicz.
Znaczy, proszę państwa, no, media w postaci Gazety Wyborczej, jak również to, co się obecnie dzieje, nie zwracają uwagi na jeden istotny punkt w tej całej sprawie, który dla mnie zwraca uwagę najbardziej. Otóż Podstawowe, zasadnicze pytanie wynikające z tej afery, pomijając, czy jakiś nieuczciwy facet innemu mniej albo bardziej uczciwemu facetowi składał aferę korupcyjną, to jest doprowadzenie do zabezpieczeń instytucjonalnych składania takich afer korupcyjnych w gabinetach wyższych urzędników państwowych. Dlaczego w gabinecie funkcjonariusza publicznego, którego tak naprawdę zgodnie z ustawą mam prawo nagrywać w każdym momencie, znajduje się coś takiego jak szumidło? To znaczy co? Stwarzamy możliwości do tego, że będzie 15 po drodze Czarneckich i każdy taki Czarnecki usłyszy taką propozycję i się podporządkuje albo nie. Dlaczego służby państwa, takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, dopuszczają do sytuacji takiej, że w gabinetach funkcjonariuszy publicznych stosuje się systemy, które zagłuszają takie rozmowy. Jeżeli te rozmowy mogą mieć...
Pan pewnie wie, bo czyta i ogląda filmy, to w każdej ambasadzie jest takie gniazdko na dole, jest zaszumione, ale czym innym jest sprawa
ambasady, gdzie działa na obcym terytorium i mamy do czynienia z czasami z funkcjonowaniem na terenie, w cudzysłowie, wrogiego państwa. Patrz, gdzieś polska ambasada w Iraku czy gdziekolwiek wcześniej.
Nie sprawdziłem tego, ale należy się domyślać, że takie pomieszczenia zaszumione są także w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu u pana premiera, u pana prezydenta.
To są instytucje o charakterze śledczym. One muszą zachować generalnie tajność. Ja idąc do ministerstwa, chociażby nauki i szkolnictwa wyższego, ministerstwa rolnictwa, które czasami, że tak powiem, decyduje o skupie płodów rolnych, czy KNF-u, mam prawo porozmawiać z najwyższym urzędnikiem państwowym, mam prawo go nagrać, dlatego że on wykonuje swoje obowiązki służbowe i nie muszę się zastanawiać na ten temat i nie muszę prowadzić rozmów przy szumidle. On wykonuje swoje obowiązki w tym czasie ze mną, takie, które wynikają z konstytucji, ustawy i regulacji, o którym mówią. To, że doprowadzono do takich sytuacji, że po prostu urzędnicy przy szumidłach rozmawiają z przedsiębiorcami, to powinno od razu wzbudzić, że tak powiem, podejrzenie.
Z tego wniosek, panie Kazimierzu, że należałoby pewnie jakąś ustawę związaną z pewnymi procedurami funkcjonowania państwa przyjąć, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, no bo jak słusznie zauważył tutaj pan Piotr Kuśnieruk, szumidło w ministerstwie trochę dziwnie brzmi.
No, zgadza się, natomiast ja również myślę, że nie wiadomo tylko do końca, co tam było powiedziane, co ewentualnie było, ten to wyjaśni. Myślę, że...
Ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, że akurat pan Czarnecki jest, że tak powiem, bogatą osobą, która pewnie miała doradców z byłych służb, które doprowadziły do tego, że poszedł z urządzeniem, które ominęło szumidło. A ja powiem, czy trzema urządzeniami. A ja odpowiem proste pytanie. Ilu przed panem Czarneckim w tym urzędzie albo w podobnych urzędach było przedsiębiorców, którzy dostali dokładnie takie propozycje? I to jest po prostu degrengolada państwa i wszystkie miejsca w postaci organów administracji państwowej, gdzie to zostało, że tak powiem, zainstalowane, powinny znajdować się pod szczególnym nadzorem, bo moim zdaniem to powinno być realizowane odwrotnie. To powinna być taka sytuacja, że wszystkie rozmowy w takich gabinetach prowadzone z przedsiębiorcą powinny być nagrywane i ewentualnie...
Tak jak w gabinecie owalnym
i ewentualnie nagranie może być odsłuchane przez odpowiednie służby zwalczające korupcję czy bezpieczeństwo państwa. Wręcz odwrotna sytuacja powinna być. A tutaj ktoś się po prostu z tym kryje. To jest... I jeśli to zainstalowała poprzednia władza, to jest legalizacja korupcji, a jeżeli ta utrzymywała działa, to jest to po prostu utrzymywanie korupcji. I na to nikt nie zwraca uwagi w całej tej sprawie.
I słusznie się tutaj z panem w tym przypadku zgadzam, bo myślę, że jeżeli są to rozmowy dotyczące jakiejś firmy czy instytucji, no to one automatycznie powinny być nagrywane, bo to jest dobre dla dwóch stron, tak, żeby tutaj później ktoś nie powiedział.
Nie było żadnych niejasności.
Niejasności, tak? Czy ewentualnie doprosić ewentualnie jakiegoś czy wiceprezesa, czy pracownika i
tak
po prostu
tak jak teraz dzwonisz do każdej szczerze, firmy, tak, która wykonuje pewne usługi. Pierwsza rzecz, uwaga, nagrywamy tę rozmowę i wszystko jest wiadomo.
I prawdopodobnie się nad tym pochylimy, że trzeba będzie to być może nawet ustawowo, czy jakimiś rozporządzeniami wprowadzić, bo jeżeli takie sytuacje się pojawiają, widać i one są, to ja uważam, że w ogóle do takiej sytuacji no, nie powinno w ogóle dochodzić, jeżeli to jest prawda, tak, no, bo dla mnie to jest rzecz niezrozumiała i nie do przyjęcia i myślę, że tutaj, ale to mówię, że prokuratura wyjaśni, my będziemy się starali po prostu, żeby ewentualnie być może ustawowo wprowadzić pewne zapisy, które będą gwarantować, że to będzie nagrywane, to będzie przetwarzane i nie będzie tutaj jakichś niedomówień, niejasności, bo to jest ważne dla dwóch stron, tak, bo jeden może raz tego nagrać, drugi raz może tego nagrać i na różne potrzeby można to później wykorzystać, tak.
A później puchacz i przyjaciele będą to
wykorzystywać, tak.
Ale w tym wypadku jakby nie ma problemu. Jeżeli mówimy o legalnych biznesach, o legalnej działalności państwa, to sprawa wykorzystywania nie jest tutaj sprawą istotną. My mówimy o sytuacjach nielegalnych. Ktoś może się wstydzić, że tak powiem, swoich niecenzuralnych słów, natomiast jeżeli intencje są jasne w tej kwestii,
to
nie ma żadnego, to nie ma zupełnie żadnego problemu, żeby takie nagrania po prostu funkcjonowały czy pojawiały się, chociaż nie jestem zwolennikiem tworzenia z gabinetów ministerialnych biur nagraniowych. Moim zdaniem sytuacja, jeżeli ktoś potrzebuje takiego nagrania, to powinien sobie nagrać i może je wykorzystać, bo prawo i przepisy to wyraźnie określają i nie ma żadnego problemu i nie można tych ludzi też piętnować, bo człowiek, który jest zagoniony przez, w cudzysłowie, zorganizowaną, przepraszam też w cudzysłowie, żeby nie było jasność, że kogoś oskarżam, prawdopodobnie grupę nacisku, po prostu zaczyna się bać. W związku z tym tworzy sobie materiały dowodowe na jakąś tam inną okoliczność i może sobie to nagrać. Natomiast jeżeli po to, żeby zagonić, że tak powiem, do rogu zastraszonego przedsiębiorcę włącza się szumidła, żeby jeszcze nie miał dowodów i te szumidła zainstalowały instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo, to jest po prostu porażka systemu. Porażka.
No, zdecydowanie. No, nikt...
Musimy postawić już za chwilę kropkę, także proszę zmierzać do puenty.
Nikt z tak ważnych urzędników no, nie powinien używać żadnych szumideł, bo to znaczy, że ma jakieś nieczyste intencje, tak? I tutaj zdecydowanie się zgadzam, ale też nie możemy...
Muszę powiedzieć, że jako, że znam się trochę na nagrywaniu i na dźwiękach, używanie jakichkolwiek szumideł jest takie sobie, bo to łatwo odszyfrować. Zlikwidować owe szumy.
Możliwe. Panie redaktorze, na tym się nie znam, bo nigdy żadnych szumideł nie używałem. Zresztą nikogo też nigdy w życiu nie nagrywałem. Ale nie możemy też popadać w skrajności, że w każdym gabinecie będzie podsłuch, bo się okaże, że urzędnicy w swoich gabinetach po prostu w ogóle nie będą przebywać, nie będą rozmawiać.
Niektórzy twierdzą, że wszystko jest w naszym świecie nagrywane. Każda rozmowa, telefon i tak dalej, i tak dalej.
Tutaj trzeba służb zapytać tego. My nie wiem.
To można... Poprzednia ekipa robiła to ze stacją Orlenu na cmentarzu, tak? My tutaj doprowadziliśmy już do tego, że już nie potrzeba na cmentarzu ze stacją Orlenu. Możemy to po prostu robić w gabinecie. W gabinecie szefa KNF.
No ale Adam Michnik to gdzieś tam w książkach trzymał ten magnetofon,
ale
jak
Adam
nagrywał
Michnik
Rywina.
Był w prywatnym gabinecie prywatnego przedsiębiorcy i rozmawiał prywatny przedsiębiorca z prywatnym przedsiębiorcą. A tutaj mówimy o straży bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa finansowego państwa. To są dwa różne poziomy. To znaczy sytuacja polegająca na tym, że w gabinetach funkcjonariuszy publicznych
Czyli powinniśmy wyliczyć takie najważniejsze gabinety i te gabinety odpowiednio wyposażyć, żeby nie było później jakichkolwiek podejrzeń. Taką kropką możemy zakończyć ten akapit w naszej rozmowie. Na zakończenie po jednym zdaniu PPK. Prezydent podpisał dzisiaj stosowną ustawę, co oznacza, że od 1 stycznia te przepisy zaczną obowiązywać i to oznacza, że wchodzimy w nową, kolejną, nową rzeczywistość emerytalną. Kazimierz Gwiazdowski.
No tak, no wiadomo, że...
Nas to już nie obejmie, panie Kazimierzu, także my się nie mamy co martwić.
Padły fundusze emerytalne, więc tutaj wychodzimy jakby z taką pewną propozycją, już nie propozycją, otóż jest ustawa właściwie, także chcemy, bo wszyscy narzekamy, że będziemy mieli małe emerytury, więc tutaj wychodzimy z pewną ustawą, która po prostu zagwarantuje to, że będziemy mogli zbierać środki finansowe i z tego później w przyszłości korzystać. Myślę, że to w jakiś sposób przysporzy, przyczyni się do tego, że te emerytury nasze będą niższe i oczywiście...
No brakowało nam takiego elementu, gdzie możemy odkładać na emeryturę i to nie jest opodatkowane, a jednocześnie w momencie, gdybyśmy chcieli skorzystać z tych pieniędzy, to te podatki jednak do państwa wpłyną. No, brakowało takiego mechanizmu.
Tak, i tutaj myślę, że to jest krok w dobrym kierunku i należy po prostu temu tylko przyklasnąć i myślę, że nie będzie tego zastraszania, że te nasze emerytury będą po obniżeniu wieku emerytalnego naprawdę będą niskie i dlatego uważam, że to jest dobra propozycja.
No i teraz pytanie do dwóch panów, Krzysztof Truskolański i Piotr Kuśnierów, oczywiście bo krok... was panowie obejmie.
Zobaczymy. Jest to oczywiście krok w dobrą stronę, ale no, ustawa niestety nie jest doskonała, bo nie obejmuje samozatrudnionych. No, w Polsce mamy miliony samozatrudnionych, którzy nie będą mogli skorzystać z pracowniczych planów.
No, bo nie będzie instytucji pokrywającej, czyli pracodawcy, który dopłaca jednak do tego
dokładnie
systemu.
Dokładnie. Zgłaszaliśmy poprawki, żeby samozatrudnieni również byli częścią tych pracowniczych planów.
A kto by dopłacał za to?
Kapitałowych. No, pewnie państwo, tak. Musiałoby dopłacić, ale tutaj uważam, że samozatrudnieni również powinni być objęci i premier Morawiecki zresztą mówił o tym, że tak powinno być, ale niestety w ustawie takich zapisów nie było. To, że zostało zlikwidowane OFE, to oczywiście skandal. Nie powinno to się wydarzyć za rządów PO-PSL. Mówiliśmy o tym niejednokrotnie, że to był duży błąd. Pracownicze plany kapitałowe, krok w dobrą stronę, ale nie jest to jeszcze doskonałe rozwiązanie.
To znaczy, to jest sytuacja bardzo krótka. To jest kolejny pomysł na naciąganie po prostu ludzi w butelkę. To znaczy za każdym razem...
Nabijanie się.
Za każdym naciąganie razem, i nabijanie, co kilka tak? lat, jak brakuje pieniędzy w budżecie, to skubiemy po prostu ludzi z pieniędzy emerytalnych.
No, ale z drugiej strony jakiś potem mechanizm znajdziemy... nakłaniający ludzi do tego, potem, żeby zechcieli oszczędzać, jest dosyć
potem
interesujący.
Potem znajdziemy dla nich inny pomysł, żeby oni trochę zaoszczędzili pieniądze, a w 2027 albo w 2030 drugim roku, jak tych pieniędzy się trochę nazbiera, państwo znowu je skubie po prostu. To jest ewidentna sytuacja. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kolejne rządy nie mają koncepcji na to, jak powinien wyglądać system emerytalny i nie można się w tym zakresie dogadać. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to przede wszystkim odpodatkować emerytury. Więc w związku z tym nastąpi wzrost emerytur, które są jak gdyby dotychczasowe.
A może inne... PPK jest wstępem do tego.
PPK jest błędne, dlatego że grupa prekariuszy, czyli osób samozatrudnionych albo zatrudnionych nieregularnie będzie się rozszerzała i stworzenie tego na przedsiębiorstwa to jest po prostu przestarzały system.
Dziękuję bardzo. Gościliśmy dzisiaj Kazimierza Gwiazdowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztofa Truskolaskiego z Nowoczesnej.
Dziękuję bardzo.
Oraz Piotra Kuśnieruka, szefa SLD na Podlasiu. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję za udział państwu w audycji. Lech Pilarski, do usłyszenia.